Zacytuję z Pisma Świętego, z Dziejów Apostolskich. Może ktoś powiedzieć, co Dzieje Apostolskie mówią na temat małżeństwa. Ale jednak, kiedy wgłębimy się, to zauważymy pewien sens tego, co się tam wydarzyło. Pewnych właśnie oczekiwań, oczekiwań ludzkich. I na ten temat będzie się dzieliła moja żona. Ja zacytuję z trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich, od pierwszego wiersza do jedenastego. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o dziewiątej i niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzono codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, patrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go natychmiast, też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził i wszedł z nim do świątyni, przechadzając się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodzi i chwali Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni. I ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się on trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. I teraz poproszę moją żonę.
Kochani bracia i siostry, człowiek chory od urodzenia, czego oczekiwał od Piotra i Jana? Oczekiwał pieniędzy. Oczekiwał, że wesprą go jałmużną. Ale co powiedział Piotr? Srebra i złota nie mam, lecz to, co mam, daję ci. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego wstań i chodź. I wstał ten człowiek. Wstał i chodził, biegał, podskakiwał i uwielbiał Boga. Nie otrzymał tego, co oczekiwał. Kochani, co by było, gdyby on był rozczarowany? On tyle lat przeżył, był chromy od urodzenia. On nic innego nie umiał robić, jak tylko żebrać. On nawet nie umiał chodzić, bo jego przyprowadzano do świątyni. Sadzano go przy bramie zwanej Piękną. On nie umiał nawet chodzić. On nie umiał robić tego, co umie roczne dziecko. On nie umiał chodzić. Więc czego oczekiwał? Tego, co zdarzało się każdego dnia przez wiele, wiele lat. Oczekiwał. Oczekiwał. Oczekiwał, że otrzyma pieniądze. Co by było, kochani, gdyby on był rozczarowany, gdyby nie dziękował Bogu, gdyby nie podskakiwał, gdyby nie uwielbiał Boga? Nie wiem, co by było. Nie wiem. Ale on cieszył się i uwielbiał naszego Pana. Teraz, kochani, na podstawie tego Słowa Bożego popatrzmy na nasze życie. Nie tylko małżeństwa, jak sądzę. Każdy z nas, bo każdy z nas czegoś oczekuje, niezależnie od tego, czy aktualnie jest samotną osobą, czy pozostaje w związku małżeńskim, czy to jest ktoś starszy, czy ktoś jest bardzo młody, każdy z nas na coś oczekuje. Każdy chciałby, aby to życie było piękne, szczęśliwe, najpiękniejsze, najwspanialsze. Czy jest ktoś wśród nas, kto chciałby być nieszczęśliwy? Nie sądzę. Nie sądzę. Każdy z nas chce być szczęśliwy. To pragnienie do naszego serca zostało nam włożone przez Boga. Zostało nam włożone oczekiwanie czegoś pięknego. Szczególnie my, kobiety, szczególnie, przeważnie, oczekujemy na coś pięknego. Dlatego nawet jak mąż nam kupi najtańsze, tak jak u nas w Toronto są kwiatki za 2,99, to one też cieszą. Sam fakt, kupił, że pomyślał. Mój mąż kupuje mi często droższe kwiatki, ale on taki przykład podaje, aby każdego było stać. I kochani, młoda para staje na ślubnym kobiercu, patrząc sobie w oczy, wyczekująco. Czego od siebie oczekują? Czego my, 23 lata temu, patrząc sobie w oczy, staliśmy przed pastorem, który nam udzielał ślubu? Też czegoś oczekiwaliśmy. Byliśmy oszołomieni, przeżywaliśmy półprzytomnie z wrażenia, ale gdybyśmy oczekiwali, że będziemy nieszczęśliwi, czy powiedzielibyśmy tak? Nie. Oczywiście, że nie. Nie chcielibyśmy takiego związku małżeńskiego, który byłby nieszczęśliwy. Więc 23 lata temu staliśmy na ślubnym kobiercu i patrzyliśmy sobie w oczy i oczekiwaliśmy, że będziemy szczęśliwi. Ale przecież ślubna ta przysięga, to przyrzeczenie, ono nie mówi, będzie szczęśliwy, szczęśliwa, będziecie szczęśliwi przez całe swoje życie. Będziecie stąpać po różach. No tak, ale róże mają kolce. I właśnie ta przysięga, to przyrzeczenie małżeńskie, tam są takie punkty, nie opuszczę cię w chorobie, nieszczęściu i niedoli. Będziemy razem, dopóki nas śmierć nie rozłączy. Nikt nie obiecuje młodej parze życia bez problemów. Takie obietnice nie miałyby pokrycia. Nie znam księdza ani pastora, kto powiedziałby młodej parze, to małżeństwo wasze będzie bez problemów. Problemy zawsze są. Ale to nie chodzi o to, że one są. My wiemy, że one są. Ale tu jest sztuka, jak je rozwiązywać. Jak je rozwiązywać? Jak w mądry sposób, aby nie ranić drugiej osoby, jak je rozwiązać? Przecież każdy z nas pobiera się z miłości. To jest wręcz niemożliwe, aby wyjść za mąż czy ożenić się, aby ta druga osoba się nie podobała. Ona musi mieć przynajmniej jedną cechę, dla której my chcemy przejść przez życie z tą drugą osobą. Kiedyś były małżeństwa zawierane z przymusu, niektóre były zawierane dla pieniędzy, ale teraz raczej się to nie zdarza. I oto młoda para powiedziała sobie tak. A potem rodzi się dziecko. I tak jak oni oczekiwali, że będą szczęśliwi i jedno od drugiego coś oczekiwało, teraz oczekują czegoś od tego swojego dziecka. Czego oczekują? My jako rodzice posiadający dwóch synów, czego od nich oczekujemy? No chcieliśmy, żeby byli podobni do ludzi, do nas, żeby byli ładni, żeby byli mądrzy, żeby byli dobrzy, szlachetni, żeby podobali się Bogu i ludziom. Chcieliśmy tego. Są rodzice, którzy nadmiernie wymagają od swoich dzieci, którzy tak jak gdyby się nie rozeznali w tym, czego chcą od swojego dziecka. Może mają jakieś niespełnione aspiracje, niespełnione marzenia, może są rozczarowani. I kiedy patrzą na swoje maleńkie nieraz dziecko, tak jeszcze w kołysce, myślą o nim, będzie lekarzem, kim może być jeszcze? Może prezydentem, a może premierem? No, a kto będzie kierowcą w autobusie? A kto będzie buty naprawiał? A kto stanie przy taśmie produkcyjnej? Teraz nasz młodszy syn, 14-letni, kończył szkołę. I kiedy otrzymywali, to było bardzo uroczyste wręczanie dyplomów. I wychowawcy, były dwie klasy razem, i wychowawcy o swoich uczniach mówili takie miłe, dobre rzeczy, to było wspaniałe. I o każdym uczniu starali się powiedzieć coś dobrego, nawet jak to był taki łobuziak, że szkoła nieraz musiała do niego policję wzywać. Ale czynili to mądrze. O każdym ze swoich uczniów powiedzieli coś dobrego na pożegnanie. Nasz syn sprawował się dobrze, Bogu dzięki. Ale co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że każde z tych dzieci chciało być kimś wielkim. Jedna tylko dziewczynka powiedziała, że chciałaby być za mąż. Tych dzieci było 60. Jeden tylko chłopiec Mówił, że nie wie, będzie szukał pracy, a tak wszyscy chcieli być kimś wielkim. Ich rodzice tego oczekiwali od nich. I my oczekujemy od naszych synów, że będą szczęśliwi, zadowoleni. Chcemy być dumni z naszych synów. My ich kochamy, to są nasze dzieci. Bóg też chce być z nas dumny. Ale widzicie, jaka jest różnica w tym, co Bóg od nas oczekuje, a co my oczekujemy od siebie nawzajem i od naszych dzieci. Bóg oczekuje, ponieważ jest Bogiem. On ma wymiar sprawiedliwy i On oczekuje tego, czego się może po nas spodziewać. Natomiast my nieraz oczekujemy czegoś takiego wręcz niesamowitego. Ale po co? Biblia nas tego nie uczy. Biblia nas tego nie uczy. Kochani, ten człowiek, chromy od urodzenia, on nie umiał nawet chodzić. Dla niego daleko łatwiejszym rozwiązaniem byłoby, gdyby otrzymał pieniądze. Dużo pieniędzy, całą masę pieniędzy, aby następnego dnia nikt go nie musiał przyprowadzać, aby miał opiekę. Ale widzicie, kochani, po tylu latach on otrzymał uzdrowienie, Boże uzdrowienie, coś najcudowniejszego i najwspanialszego, ale on sobie musiał umieć z tym radzić, musiał się tego nauczyć, chodzić. Bóg jemu dał zdrowie, ale już teraz nie był człowiekiem chromym. On musiał iść do pracy. On tyle nowych rzeczy musiał wykonywać. Przecież nikt już za darmo nie będzie mu dawał pieniędzy. On już nie mógł tam być żebrakiem. On już nie mógł prosić o pieniądze. Tak. Kiedy nieraz rozmawiamy z małżeństwami i patrzymy, jak cudownie ich Bóg obdarzył zdrowiem, życiem, łaską, cudownymi dziećmi, a ci ludzie nie wiadomo, czego chcą od siebie. Kochani, dlaczego mówię nie wiadomo? Bo my nie wiemy, oni nie wiedzą i ja przypuszczam, że Bóg, który wie wszystko, On w tym przypadku też nie wie, czego oni chcą od siebie, dlatego że Bóg już im wszystko dał, co jest potrzebne do szczęścia. No dobrze, powiecie. To w takim razie, jak jest u nas? Jak jest w naszym małżeństwie? Czy naprawdę my tak od siebie oczekujemy tego wszystkiego, co jest możliwe? Przynajmniej staramy się, kochani, staramy się, a nasze braki i niedoskonałości pokrywamy miłością. I ile razy mamy w naszym małżeństwie czy w rodzinie jakiś niewypał, potem to analizujemy i staramy się z tego naukę wyciągnąć, jakiś wniosek. I nieraz zastanawiam się, co było przyczyną jakiegoś konfliktu. I bardzo często znajduję, że ja jestem winna. I wiecie, i to jest taki najlepszy sposób, to jest Boży sposób, aby nie szukać swoim mężu, aby mąż nie szukał swojej żonie, ale najlepiej, żebym zaczęła od tej najbliższej osoby, która jest koło mnie, to znaczy od siebie, to od tej osoby, która jest we mnie, od siebie. Abym właśnie zaczęła się zastanawiać, nawet gdy ten konflikt, załóżmy, że był spowodowany przez mojego męża, ale co ja mogłam zrobić, aby tego uniknąć? A dlaczego? Może był zmęczony, może był niewyspany, może ktoś jemu dokuczył, nie wiem. Może mogłam zapobiec, to nie znaczy, żebym miała jakieś takie nieprawidłowe poczucia winy, ale to też nie znaczy, abym nawet... gdy nie jestem tutaj w tym przypadku winna. Nawet nie znaczy, abym się czepiała tego swojego męża. On też jest człowiekiem. Popatrzcie, kochani, każdy z nas jest człowiekiem. Nadmierne oczekiwanie czegoś takiego wielkiego, porównywanie prowadzi do grzechu, prowadzi do rozbicia w małżeństwie. Czy wobec tego mamy niczego nie oczekiwać w ogóle? Niech się dziecko uczy, czy nie uczy, jak ono tam chce. Mąż niech mnie traktuje, czy nie traktuje, jego sprawa. Ja też chodzę sobie jak wolny elektron. Czy tak ma być? Nie, absolutnie nie. Boże prawo jest wspaniałym prawem. Tam jest dyscyplina, podporządkowanie się. Mąż powinien kochać żonę, ale żona powinna go szanować. Czy to znaczy, że ja nie mam kochać mojego męża, a on nie ma mnie szanować? Nie. Apostoł Paweł po prostu ujął to ogólnie. Ja powinnam również nie tylko szanować mojego męża, ale go kochać. Mój mąż powinien nie tylko mnie kochać, ale i szanować. Są jednak takie granice, że po prostu, choćbyśmy się jak starali, jednak nie możemy sobie z tym poradzić. Ale kochani, to co ja robię, nieraz jest taka sytuacja, które wydaje się ani ją ominąć, ani ją przeskoczyć. Co z nią zrobić? Jest trudna sytuacja. Wszyscy jesteśmy ludźmi. Jak sobie z tym poradzić? Ale Słowo Boże daje nam bardzo wiele wskazówek i takich odpowiednich do konkretnej sytuacji. Kiedy byliśmy w Grecji prawie 5 lat, bardzo chcieliśmy wyjechać do Australii. Ja nawet upierałam się, aby nigdzie więcej nie jechać, jeżeli to wrócić do Polski. Ale pewnego dnia, czytając Słowo Boże i modląc się, doszłam do wniosku, że może to, co ja chcę, może to nie znaczy, że Bóg chce tego samego. I kiedy modliliśmy się, Bóg dał nam rozwiązanie. Postawiliśmy przed Nim runo i Bóg wybrał dla nas Kanadę. I w tym momencie, kiedy przyjechaliśmy do Kanady od pierwszego dnia, kochani, dziękowaliśmy Bogu. Myśmy nie wiedzieli, jak jest w Kanadzie, myśmy nie znali tego kraju. Tyle co przeczytaliśmy, dowiedzieliśmy się. My nigdy w Kanadzie wcześniej nie byliśmy, kochani. Ale ponieważ przed Bogiem postawiliśmy runo i to Bóg dla nas wybrał ten kraj, myśmy nie analizowali, jaki ten kraj jest, dobry czy zły. Bóg nam go dał, Bóg nas przyprowadził i błogosławiliśmy Boga za Kanadę. Dziękowaliśmy Bogu, bo to On dla nas wybrał. Kochani, gdy wstępujemy w związek małżeński, czy my nie mówimy, że to Boży wybór? Ja nawet niedawno rozmawiałam z pewną młodą siostrzyczką i ona mówi, że wyraźnie odczuwa, że to jest Boża wola, że ona ma poślubić tego młodego człowieka. Ja też, wychodząc za mąż, uważam, że to jest Boża wola, abym ja poślubiła mojego obecnego męża. I on uważał, że to jest wolą Bożą. On szukał Boga. Gdyby on nie uważał, że to jest wola Boża, on by mnie nie poślubił. Kochani, więc kiedy wstępujemy na ślubny kobierzec, uważamy, że to jest Boża wola. A potem co się dzieje? Jakoś już tej woli Bożej nie ma? A potem już się kłócimy, a potem już rozmawiamy o rozwodzie? Więc była Boża wola i już jej nie ma? Jak to jest? Jak to jest? No tak jakoś nieraz dziwnie i trudno. Ale popatrzcie, kochani, wszystko zależy od punktu widzenia. Nie mam w tej chwili, chciałam pójść do kuchni i przynieść szklankę. O, jakby ta szklanka miała tyle wody, mogłam to zrobić. Co byście o niej powiedzieli, gdyby ona miała tyle wody dotąd? Co byście o niej powiedzieli? Właśnie, brat powiedział, że ona jest w połowie pełna. Ale znam ludzi, którzy powiedzieliby, że ona jest w połowie pusta. Kochani moi, jakie jest nasze małżeństwo? Czy ono jest w połowie pełne, czy ono jest w połowie puste? To zależy od tego, co my mówimy i jak my myślimy. Jeżeli ja myślę, że moje małżeństwo jest pełne, czy przynajmniej w połowie pełne, czegoś mu tam nie dostaje, ale to można zmienić, można dolać, to jest zupełnie inna sytuacja, jeżeli ja myślę, że moje małżeństwo jest w połowie puste. Puste, a pełne to są dwie krańcowości. Coś jest pustego i coś jest pełnego. Czy my to rozumiemy? Od tego zależy punkt widzenia. Możesz, bracie, kochany, uważać, że twoja żona jest najwspanialszą kobietą na świecie i nie musisz ją porównywać z żadną inną, bo ona jest jednostką niepowtarzalną, wspaniałą, piękną. To była Boża wola, że ją poślubiłeś. Niezależnie od tego, czy byłeś wierzący, czy niewierzący, czy znałeś Boga, czy znałeś Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, to jest wszystko nieważne. Ważny jest dzień dzisiejszy. Ale możesz też, kochana siostro, uważać, że twoje małżeństwo jest w połowie puste. I co tam będziesz nalewać? Dalszą pustkę. Kochani, wszystko jest, zależy od tego, jak my widzimy. Jeżeli obierzemy sobie Boży punkt, nigdy się nie rozczarujemy. Brat Bojko powiedział, ta szklanka, gdyby tu woda była, ona byłaby w połowie pełna. I ja tak uważam. Ale są ludzie, którzy uważają, że ona byłaby w połowie pusta. Kochani, to jest błąd. I to jest błąd. Kiedy Jaś i Małgosia stają na ślubnym kobiercu, co oni widzą? Co widzi Małgosia? Co ja widziałam? Widziałam człowieka niepowtarzalnego, wspaniałego, cudownego. Gdyby nie wyszła za niego za mąż, może miałabym złamane serce do tej pory? Może już nigdy nie wyszłabym za mąż? Wszyscy my Polacy wiemy, że Adam Mickiewicz kochał się w Maryli Wereszczakównej. I dlatego wiele pięknych sonatów, wiele pięknych wierszy powstało, bo on się z nią nie ożenił i on całe życie do niej tęsknił. On się ożenił z Celinką i jakoś tak nie bardzo sobie to cenił. Co by było ze mną, gdybym ja, taka zakochana, nie wyszła za mojego obecnego męża za mąż? Na pewno miałabym złamane serce. Być może byłoby odwrotnie, gdyby on nie mógł się ze mną ożenić. Kochani, to jest większość sytuacji. Bylibyśmy nieszczęśliwi, gdybyśmy nie mogli się połączyć z osobą wybraną. Za kilka dni będziemy mieli 23 lata, rocznicę naszego ślubu. Kochani, i kiedy tak patrzę wstecz, 23 lata do tyłu, czy mieliśmy oczekiwania? Mieliśmy. Czy wszystkie się spełniły? Nie. Niektóre się spełniły, Bogu dzięki. Niektóre się nie spełniły i też Bogu dzięki, bo one nie były odpowiednie, bo one były niedojrzałe, bo one może były zbyt wielkie i Bogu dzięki, że się nie spełniły. Jeżeli pozwolimy tej łódce, w której my płyniemy, płynąć po wodach życia, to zobaczymy, że ona będzie tak łagodnie, tak płynęła. Ale jeżeli będziemy się szarpać we wszystkie strony, to nawet możemy zatonąć. Oczekiwania, kochani. Zastanówmy się teraz. Zastanówmy się, osoby, które są w związku małżeńskim, osoby samotne. Zastanówmy się, czego oczekujemy od siebie, bo to jest też grzech. Mieć nadmierne oczekiwania w stosunku do siebie, to jest grzech, to jest też nieprawidłowe. Czego oczekujemy od naszego współmałżonka? Co możemy zmienić? Nie on, kochani, nie on, ja. Nie ona, kochany bracie, powiedz o sobie ja. Co ja mogę jeszcze zrobić? Co ja mogę zrobić, aby moje małżeństwo było piękniejsze, doskonalsze, szczęśliwsze? Kilka tygodni temu byliśmy w Syrakiu z moim mężem. Tam było zakończenie szkoły biblijnej, było rozdawanie dyplomów, mój mąż był zaproszony. I wiecie, tam był starszy brat, 78-letni, brat Szewczuk, tak? Nie pamiętasz. Przepraszam, w każdym razie starszy brat. I on był jednym z wykładowców. I wiecie, w tygodniu poprzedzającym oni obchodzili brat Smolczuk. Zawsze od początku pomyliłam i teraz też. Brat Smolczuk. I właśnie oni obchodzili w minionym tygodniu 58-lecie pożycia małżeńskiego. Brat Smolczuk, 78-letni, i jego żona 76-letnia przyjechali. Wiecie, kochani, jak on pięknie mówił o swojej żonie. Kochani, to był poemat, to było marzenie. Ja nie wiem, nie spodziewam się, nie oczekuję, bo to Bóg wie, że my moglibyśmy z mężem aż tyle lat przeżyć w związku małżeńskim. Ale to było piękne, co brat Smolczuk mówił o swoim małżeństwie i mówił o swojej żonie. O swojej ukochanej żonie, o żonie swojej młodości, z którą przeżył 58 lat. On wymieniał, ile dzieci wspólnie wychowali, ile wnucząt się doczekali i prawnucząt. To był poemat, kochani. Kochani moi, niezależnie od tego, czy przeżyliśmy ze sobą miesiąc, dwa, 10 lat, 15, niechaj to nasze życie będzie klejnotem. Niechaj ono będzie poematem, bo nasze małżeństwo w ten sposób Bóg zamierzył i zaplanował. Myśmy w naszym zborze już rozmawiali na ten temat, że nasze małżeństwa, wszystkie bez wyjątku, one zostały zamierzone przez świętego Boga. Przez świętego Boga, mądrego, sprawiedliwego, cudownego. One były wymyślone przez Boga. Małżeństwo zostało wymyślone przez Boga, nie przez ludzi. I gdzie było zawarte pierwsze małżeństwo? W raju, kochani, w raju, w Edenie. że grzech je zniszczył, to jest inna sprawa. Ale czy my musimy świadomie przykładać się do niszczenia? Czy my musimy to robić? Nie. Bóg powiedział do człowieka, do Adama, aby uprawiał ten ogród, ogród Eden. Kochani, małżeństwo, jeżeli ono nie będzie pielęgnowane, jeżeli ono nie będzie uprawiane, ono nie będzie prawidłowym małżeństwem, ono nie będzie szczęśliwym małżeństwem, ono nie będzie rajskim małżeństwem. Nie będzie. Jeżeli tam będą nadmierne oczekiwania, żądania, jeżeli tam będą oskarżenia, jeżeli będą wymagania od drugiej osoby, a brak miłości będzie i tylko takie. Tego nie zrobiłeś, tego nie zrobiłaś. Ty nawet wodę potrafisz przypalić. Mąż do żony, żona do męża, nawet pies sąsiada jest mądrzejszy od ciebie. Tak, kochani. Tak, kochani. Jak można, kochani? Przymknijmy na moment oczy. Albo jeszcze lepiej. Weźmy ślubne zdjęcie. Powiększmy go. Zróbmy z tego nawet plakat. Na całą ścianę dajmy. Wiecie, które zawsze robią takie ujęcia? Jedno drugiemu patrzy w oczy. Ona jest nieco niżej, tak fotograf ustawia. On jest wyżej, patrząc sobie w oczy. Kochani moi, powieźmy w swojej sypialni. Zróbmy dziesiątki kopii i rozplakatujmy po naszym mieszkaniu. Może to nam pomoże pamiętać, żeby nie oczekiwać za wiele i że nasze małżeństwo zostało zawarte z wielkiej miłości. I że kiedyś, 23 lata temu, ja też byłam piękna i młoda, prawda? Teraz, jak mój mąż zawsze mówi, że on jest teraz piękny i naprawdę dla mnie on jest zawsze piękny i mądry. I nawet, kiedy w naszym życiu jest jakiś niewypał, ja jednak jego naprawdę bardzo kocham. I czuję się kochana. I czuję, kochani, że mogę chodzić w wolności. Że nawet jak błąd zrobię, dzisiaj mój mąż mnie rano obsztorcował, ale nawet się nie pokłóciliśmy. No normalnie weszłam na jego działkę, nie wiedząc o tym. Ale kochani, właśnie taki mamy układ w naszym małżeństwie, że ja chodzę sobie swobodnie i on chodzi swobodnie. Jak nieraz te nasze elipsy tam wpadniemy na siebie, no to po prostu sobie powiemy, ale naprawdę jakoś tak, no to bezboleśnie przychodzi. Nauczyliśmy się, mamy dobry trening, 23-letni. No więc coś zrobiłam takiego, co się mojemu mężowi nie podobało. I powiedział, kochanie, ja sobie nie życzę, żebyś tego robiła. Okej, poszłam spać, bo byłam niewyspana. Po co się kłócić? Wyspałam się, patrzcie, kochani. I teraz, co ja chciałam jeszcze ze Słowa Bożego przeczytać. Czytaliśmy z trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich. Srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. Tak Bóg do nas mówi. On nie musi nas obsypywać srebrem, złotem, bogactwem. Nie musi. Ale jakie piękne jest to, gdy daje nam zdrowie, miłość, szacunek, cudowne dzieci. I teraz jeszcze, kochani, gdybyśmy sobie otworzyli przypowieści Salomona i tam w 9 rozdziale jest taki werset. Używaj życia ze swoją ukochaną żoną po wszystkie dni twojego marnego bytowania, jakie ci dał pod słońcem, bo to jest twój udział w życiu i trudzie, jaki znosisz pod słońcem. Na co natknie się twoja ręka, abyś to robił, to zrób. Według swojej możności, bo w krainie umarłych, do których idziesz, nie ma działania ani zamysłów. I jeszcze, kochani, jest też werset, też w księdze, to z kolei w Księdze Kaznodziei Salomona, w 7 rozdziale, 6 wiersz. Nie bądź zbyt sprawiedliwy i nie udawaj zbyt mądrego. Dlaczego miałbyś sam siebie gubić? Po co, kochani? Po co zbytnio wymagać? Lepiej utrzymać ten poziom, jaki my po prostu mamy. I jeszcze, kochani, gdybyśmy otworzyli przypowieści Salomona i w ostatnich wersetach, tam gdzie jest pochwała dzielnej kobiety, ja tylko 2 wersety przytoczę. 16 mówi nam, gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, gdy zechce. Kochani, dlaczego ja jestem szczęśliwą żoną? Bo mój mąż nie wywiera na mnie presji. Pracuję, bo chcę, wiele rzeczy robię, bo chcę. Tam powyżej jest wymienione, co ona robi. Ale tu pisze, gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Gdy ona zechce, tu nic nie pisze, że gdy jej mąż zechce, aby ona nabyła, każe jej nabyć i ona nabywa i musi to robić. I potem w 18 wersecie pisze, wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Wyczuwa pożytek. Gdy zechce, to robi i wyczuwa pożytek ze swojej pracy, dlatego jest szczęśliwa. I jeszcze, kochani, jest coś takiego, co Boże Słowo daje nam obietnicę. I to też jest w Księdze Kaznodziei Salomona w 8 rozdziale. I w wersecie 13. Ja jednak wiem, że dobrze powodzić się będzie tym, którzy się boją Boga i tym, którzy się boją oblicza Jego. Ja jednak wiem, że jeżeli będę postępować według zasad Słowa Bożego, będzie mi się dobrze powodzić, nawet gdy się potknę. I również to jest w Księdze Izajasza w 40 rozdziale i w wersecie 31 jest napisane. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydła jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Lecz ci, którzy ufają Panu, którzy ufają. Ci, którzy ufają Panu, czyli ufajmy Panu, nawet jak upadniemy, nawet jak nasze małżeństwo wydaje się, że już jest takie niedobre. Nie porównujmy. Porównań szukajmy w Słowie Bożym. Nie porównujmy. Nigdy nie mówcie mężowie swoim żonom, dlaczego ta inna kobieta sobie radzi, a ty sobie nie radzisz. Nigdy nie mów żono swojemu mężowi, dlaczego ty nie jesteś taki jak on czy on. On nie może być taki jak ten drugi, bo on jest indywidualną jednostką stworzoną przez Boga. Ja nie mogę być, ja podziwiam bardzo wiele moich kochanych sióstr, przyjaciółek, ale ja nie mogę być taka jak one. Bo ja po prostu jestem sobą, niepowtarzalną osobą. Za mnie umarł Pan Jezus. I wiecie co jeszcze, kochani? W 10 rozdziale Księgi Kaznodziei Salomona, wiecie co jest napisane? Pierwszy werset. Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Kochani, coś takiego małego, taki śmieć, brud, może zepsuć piękno naszego małżeństwa. Martwa mucha. A teraz jeszcze na zakończenie przeczytam wam coś takiego, co wyczytałam w gazecie i to jest na temat oczekiwania. Ale oczekiwał człowiek niewierzący. Wiecie co? On robił bardzo źle. Bo on czytał horoskopy, a to jest grzechem. A on czytał horoskopy i oczekiwał, że się spełnią. I teraz posłuchajcie, ponieważ to było, to jest wycinek z gazety z kwietnia z 1990 roku, 5 lat temu to się wydarzyło, na terenie byłego Związku Radzieckiego. Mieszkaniec Magadanu, Kola Iwanienko, skarży się w liście do swojej gazety. Kilka dni temu w czasopiśmie Krystianka przeczytałem swój horoskop, z którego wynikało, że istnieje prawdopodobieństwo, iż uda mi się zakupić coś drogiego, ale użytecznego. Toteż ustawiłem się przed drzwiami sklepu Melodia, nim jeszcze został otwarty, z nadzieją, że kupię telewizor. Niestety nie udało się. Ale obok jest przecież sklep z obuwiem, więc pędzę kupić buty. Niestety i tu mi się nie udało. Poszedłem do 3 kolejnych sklepów warzywnych, nigdzie nie było kartofli. Zacząłem chodzić od sklepu do sklepu, aby kupić cokolwiek. Horoskop mu powiedział, kupić cokolwiek. Już zwątpił, kochani, w ten horoskop. Niekoniecznie, aby było drogie i niekoniecznie potrzebne, bo to mu mówił horoskop. Ale nigdzie nic nie dostałem. W końcu znalazłem się w sklepie numer 13, zwany powszechnie 3 świnki. Sprzedawali piwo. Cóż, kiedy okazało się, że piwo sprzedają tylko wówczas, jeżeli ktoś przyniesie sobie z domu kufel. Z Bogiem, kochani.
Powstańmy, bracia i siostry. Zakończył się wykład bardzo szybko. I teraz chciałbym, żebyśmy się wszyscy modlili o nasze małżeństwa. Ci, co jesteście w związku małżeńskim, nie jest to ważne, ile lat, czy masz doświadczenia, czy nie masz doświadczeń. Wszyscy jesteśmy atakowani. I również chciałbym, żeby teraz się modliły osoby, które nie są w związku małżeńskim, a planują. To jest bardzo ważne. Prosić Boga o Jego wolę, żebyś wiedział, czy ten partner jest od Boga. I kiedy będziesz prosił Boga, Bóg ci wskaże. Będziesz miał potwierdzenie w sercu. Jeżeli uważasz, zastanów się w tym momencie, że twoja żona i twój mąż, jeżeli to już doświadczyłeś w swoim małżeństwie, że są od Boga, przypomnij sobie ten moment, kiedy po raz pierwszy stanąłeś przed swoją żoną, przed swoim mężem. Co odczuwałeś? Co odczuwałaś? Byłaś pewna. Byłeś pewny. Jeśli byłeś w tym czasie wierzącą osobą, byłeś pewny, że to na pewno jest od Boga. I tak samo młodzi ludzie, którzy jeszcze nie są w związku małżeńskim, potrzebują tej pewności. Otrzymasz taką pewność, kiedy będziesz prosił Boga: Boże, daj mi poznać wolę Twoją. I teraz będziemy się modlić również i o młodych ludzi, żeby Bóg wskazał im wolę swoją. Ale będziemy się też modlić o tych, którzy już są w związku małżeńskim i żeby ich małżeństwo było jeszcze bardziej szczęśliwe. To Bóg nam dał i od nas zależy. Tak jak Bóg powiedział do człowieka: kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo, wybieraj. My mamy swoją wolę. Tak Bóg dał nam małżeństwo i mówił: wybieraj. Możesz być szczęśliwy i błogosławiony. Możesz mieć trudności różnych dziedzin, ale ja Ci dopomogę. I to jest decyzja nasza. Gdybym zapytał, kto chce być szczęśliwy w małżeństwie, wszyscy byśmy wznieśli ręce. Czy nie jest tak? Ale dlaczego tak często nie jesteśmy szczęśliwi? Dlaczego tak często diabeł zwycięża? Dlaczego tak jest? Czy ty prosisz swego Boga: Boże, zmień mnie? A wielu, słyszałem od wielu braci, mówię: modlę się, żeby ona się zmieniła. Modlę się, żeby ona się zmieniła już wiele lat. I to tak stanowczo. Ale nie chcę powiedzieć: modlę się, Panie, zmień mnie. Panie, zmień mnie. I kiedy będziesz modlił się do Pana: Panie, zmień mnie. I Pan cię zmieni i zobaczysz inaczej swoją żonę. I to jest prawda, to jest tajemnica. Tak pisze Pismo Święte. I pójdźmy teraz w modlitwie i prosząc naszego Pana, żeby nas zmieniał. Jeśli nie ma twojego męża tutaj, jeśli nie ma twojej żony tutaj, kiedy będziesz prosić Pana, żeby ciebie zmienił, kiedy przyjedziesz do swego domu i ty będziesz zmieniona, ty będziesz zmieniony, inaczej zobaczysz swoją żonę, inaczej zobaczysz swojego męża. Dlatego, że zmianę dokona w twoim sercu Duch Święty, jeśli mu pozwolisz. I to jest tajemnica, bracia i siostry. I dlatego teraz będziemy prosić: nie zmień moją żonę, nie zmień mojego męża, ale proś teraz, kiedy słyszałeś to słowo, proś, żeby Pan zmienił ciebie i Duch Święty będzie pracował na twoim życiu i Duch Święty będzie ciebie zmieniał. Bądź szczery przed Bogiem. Bracia i siostry, jeśli są tu wasze żony i wasi mężowie, stańcie obok swoich żon. Poruszajmy się teraz wszyscy, szukajmy swoich. O, jest duże poruszenie, zapomnieliście o swoich żonach. Ja zawsze swojej żonie mówię: siedź tutaj, koło mnie. W naszym zborze ona siedzi koło mnie. To zamieszanie jest wynikiem tego, że zapomniałeś o swojej żonie. Jeden brat się skarżył, bądźcie cierpliwi jeszcze chwileczkę, że w jego zborze źle nauczają. Przychodzą niewiasty, krótko ubrane, krótkie spódniczki i tak dalej, i tak dalej. On się źle czuje. To nie jest Boży zbór. narzekał na pastora, na starszych zboru, ale kiedy przychodzili do kościoła, to nie szukał miejsca koło swojej żony, tylko usiadł sobie tam, gdzie miał problem. Nie wiedział, co zrobić, kiedy przed nim siedziała właśnie tak ubrana niewiasta. I innych oskarżał, a nie widział tego problemu w sobie. Ale jeżeli zadba, żeby żona koło ciebie siedziała, to i żona zadba o to, żebyś nie miał problemu, żeby głowa twoja nie latała w lewo prawo. To jest prawda, bracia i siostry. Pamiętajcie o swoich zborach. Siadajcie koło swoich żon. To jest błogosławieństwo. Bóg tak chce. Ja pamiętam jeszcze dawno, kiedy się nawróciłem, taki był zwyczaj w kościołach. Bracia siadali po tej stronie, siostry tutaj. Pamiętacie? Pamiętacie? Nie było to dobre. Nie było to dobre. Miejsce naszych żon jest obok nas. I o to powinniśmy się troszczyć. To cielesne miejsce i duchowe miejsce. I dlatego, bracia i siostry, teraz idziemy do naszego Pana w modlitwie. On jest nieograniczony w swoich błogosławieństwach. Czy Pan, kiedy prosić Go będziemy, nie odpowie nam? Pan odpowie. Proś Pana teraz, żeby zmieniał ciebie. Siostro, proś. To jest dobre. Mężu, bracie, proś, ażebyś ty był zmieniony. Zaplanowaliśmy te 45 minut tego wykładu o życiu małżeńskim, oczekując, że Pan dzisiaj będzie zmieniał naszą postawę. Ale to będzie zależało, czy pozwolisz Duchowi Świętemu. Pan Jezus jest tutaj obecny. Tak mówi Jego obietnica. Gdzie jest was dwóch albo trzech, jestem pośrodku was. Ja Go odczuwam, gdyż to słowo, które było zwiastowane, to wiem, że Pan przekazał do nas, ażebyśmy się zmieniali. I Pan chce, żebyśmy odjechali z tego kampu zmienieni w naszym życiu małżeńskim. I jest tu Pan obecny przez Ducha Świętego. Pozwól pracować Duchowi Świętemu. Pozwól, żeby On pracował w tobie, żeby On ciebie zmieniał. Żaden system religijny ciebie nie zmieni. Żona ciebie nie zmieni. Mąż ciebie nie zmieni. Ale Duch Święty cię może zmienić. Ale wtedy cię zmieni, jeżeli Jemu pozwolisz. On jest delikatny. On jest wrażliwy. I On chce, żebyś Go o to prosił. Poproś w modlitwie teraz. Duchu Święty, zmieniaj mnie. Poproś. Przyjdźmy do Pana teraz. Obojętnie ile lat jesteś w małżeństwie, potrzebujesz tej zmiany. Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że jesteś. Dziękuję Ci, że tu jesteś. Ja Ciebie odczuwam, Panie Jezu, przez Twojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci, że Ty będziesz dawał namaszczenie do małżeństw. Dlatego, że ten świat jest już, jeśli chodzi o małżeństwo, zrujnowany. Diabeł niszczy, zabija małżeństwa, rujnuje życie rodzinne. Ale Panie Jezu, Twój Kościół jest czystym Kościołem. I Duch Święty objawia. I Ty chcesz, żebyśmy byli czyści. Ty chcesz nas używać. Duchu Święty, proszę Ciebie, niechaj Twoje namaszczenie do życia małżeńskiego wchodzi. Panie Jezu, Ty widzisz te małżeństwa. Panie Jezu, Ty najlepiej znasz. Ja nie znam tych ludzi, którzy tu są. Ale Panie Jezu, Ty znasz mnie i znasz tych, którzy tu są. Przed Tobą się nic nie ukryje. Panie Jezu, teraz chcemy wyznawać nasze grzechy. Gdyż to jest droga. Droga do namaszczenia, droga do świętości. Ażeby wyznać swój grzech. Jeśli jesteś przy swojej żonie, jeśli jesteś przy swoim mężu, jeżeli Duch Święty ciebie osądza, że twoja postawa była niewłaściwa, że zgrzeszyłeś przeciwko swemu bliźniemu, przeciwko swojemu współpartnerowi, wybacz. My mamy wszyscy oczy zamknięte. Ja nie chcę patrzeć, czy ty prosisz żonę o przebaczenie. Ja nie chcę patrzeć, czy mąż zwraca się do żony, czy żona do męża. Ale chcę, żeby Duch Święty przekonywał Ciebie i żebyś zaufał, że kiedy zostaniesz dotknięty przez Ducha Świętego, kiedy otworzysz się na Jego działanie, zobaczysz, co się będzie działo w Twoim życiu, jaki będziesz mógł prowadzić życie szczęśliwe. Tak wspaniałe warunki Bóg ci dał. Tak wiele błogosławieństwa Bóg ci daje. A ty z tego nie korzystasz, gdyż diabeł okrada. Dlatego, że nie jesteś szczery przed Bogiem. Dlatego, że nie chcesz wyznać swoje grzechy. I dlatego teraz przyjdź, kiedy Duch Święty tobie objawia, wyznaj to. Uczyń tą spowiedź osobistą i powiedz: Boże, przebacz. Powiedz do swego współpartnera, powiedz: przepraszam. A to jedno słowo uczyni uwolnienie mocy i namaszczenia dla twojego życia małżeńskiego. To jest jedna chwila. Nie potrzeba tak wiele kazania, ale jeden moment twojej pokuty, kiedy jest uwolniona moc Bożego namaszczenia do twojego życia małżeńskiego, ażeby służył innym, gdyż Pan Jezus potrzebuje ciebie, ażeby służył innym małżeństwom, które są zrujnowane, którzy żyją w stanie depresji diabelskiej. Oni potrzebują pomocy i Bóg chce ciebie użyć. Bóg chce ciebie poprowadzić do tych małżeństw, ażebyś się stał dla nich błogosławieństwem. Bóg chce ciebie używać. Bóg chce wziąć ciebie w swoje ręce i ciebie używać, ciebie ukształtować. Ale musisz stać się świętym. Musisz nauczyć się pokutować. Musisz być szczery i pokorny. To są Boże obietnice, że Bóg chce cię używać. Ale też są Boże warunki. Dlatego poddaj się pod Boże działanie. Proś Pana. Panie mój Boże, prosimy Ciebie teraz. Niechaj deszcz Twego błogosławieństwa, niechaj powiew Ducha Świętego nas dotyka. Halleluja, dzięki Ci. O, jeśli pokutujesz, teraz przyjdzie Boże namaszczenie na Twoje małżeństwo. O, przyjdzie Boże namaszczenie. Przychodź do Pana. Halleluja. Halleluja. Otwieraj się na Boże działanie. Nie patrz się na drugich. Gdyż Duch Święty się manifestuje w różny sposób. O, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Duchu Święty, że jesteś wśród nas. O, dzięki Ci, Jezus. I wołajmy teraz do Pana. Uwielbiajmy Go. A, dziękujmy Mu. Jeśli masz już to zwycięstwo, dziękuj. Żeby Boże namaszczenie spływało na Twoje małżeństwo. Dziękuj Jezusowi. Halleluja. On tu jest obecny. On Ciebie zna i chce Ci błogosławić. On chce Cię poprowadzić. I On chce Ciebie używać. On Ciebie potrzebuje. Panie mój Boże, mój, wołamy do Ciebie. Ciebie wielbimy. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci za powiew Twojego Świętego Ducha. Dzięki Ci, Boże kochany. Dzięki Ci, że jesteś wśród nas. Dzięki Ci, że Ty zmieniasz każdego z nas. Dzięki Ci, Boże kochany, że zmieniasz tę sytuację. Dzięki Ci, Boże kochany, że mamy autorytet Twojego Słowa. Halleluja. I w Twoim imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa, przeciwstawiam się duchowi rozwodu. W imieniu Jezusa Chrystusa przeciwstawiam się duchowi separacji. I Ty, diable, zostałeś objawiony i Ty nie masz prawa, szatanie, do życia małżeńskiego. Ty, którzy są tu obecni, gdyż oni są odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus oddał życie za nasze życie. Jezus Chrystus oddał i przelał swoją krew. I to jest zwycięstwo, które darowane nam zostało. I diabeł jest pokonany i on nie ma prawa. I my to oznajmiamy. I my to ogłaszamy. O, dzięki Ci, nasz Panie. Halleluja, dzięki Ci, nasz Panie. Dzięki Ci, Jezu. Halleluja, że ten czas. O, że możemy odbierać od Ciebie to błogosławieństwo. Dzięki Ci, halleluja, dzięki Ci, Jezus. Że jeszcze większe rzeczy będziesz czynił. Dziękuję Ci za tych, Boże kochany, których teraz jednasz w małżeństwie. Dziękuję Ci, Boże, że będziesz ich używał. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Dzięki Ci, mój Panie. Chwała Ci, dzięki. Wysławiam Cię, uwielbiam Cię. Halleluja. O, dziękuję Ci, że widzę, Boże kochany, widzę, Boże kochany, odnowione małżeństwa. O, dziękuję Ci, Boże kochany, że Ty dajesz słowo. To słowo, które mówi, ażebyśmy byli święci w naszym życiu małżeńskim. Jest to słowo od Ciebie. Uświęcajcie się, gdyż ja jestem święty. Uświęcajcie się, gdy ja jestem święty i chcę Wam błogosławić. Niechaj życie Wasze będzie święte. O, dzięki Ci. Dzięki Ci, nasz Panie, że Ty dałeś nam słowo. Halleluja. Słowo nas napominające. Słowo objawiające, Panie Jezu. O, żebyśmy prowadzili święte życie nasze małżeńskie. O, dzięki Ci, nasz Panie, że jesteś pocieszycielem. Błogosław, Panie Jezu, te małżeństwa. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus, halleluja. Amen. Uściśnij swoją żonę, pocałuj, nie wstydź się.
Małżeństwem jesteśmy 12 lat i 3 lata temu przyleciliśmy do Kanady, do mojego brata z rodziną. I było to dla nas wielkie rozczarowanie, ponieważ Zachód zawsze nam się kojarzył z taką Ameryką właśnie, gdzie...
Zachodem,
gdzie są wielkie sklepy, pieniądze na ulicy leżą wręcz. I w naszym małżeństwie wcześniej, znaczy nie było źle, ale w tym momencie coś zaczęło się psuć. Znaczy mój mąż był wiecznie zapracowany, od rana do wieczora był w pracy. Ja praktycznie byłam sama z dziećmi i przez taki moment, kiedy ja pomyślałam sobie, że to nie jest to, co ja chciałam i powiedziałam do swojego męża, że ja to na pewno nie zostanę nawet dnia dłużej i zabieram chłopców i wracam do Polski, a co on robi, to już mnie nie obchodzi. Coraz częściej między nami były takie właśnie jakieś sprzeczki na ten temat, że wybraliśmy to obydwoje, nie była to decyzja moja czy mojego męża, była to decyzja nasza. I zupełnie niepotrzebnie właśnie słuchały tego wszystkiego dzieci, które były zdziwione taką naszą reakcją właśnie, nerwówką w domu. I pamiętam, kiedy poznaliśmy Boga i zaczęliśmy czytać Pismo, Bóg rozwiązał wiele naszych problemów. Ja po prostu inaczej patrzę na Kanadę w tej chwili i uważam, że to jest kraj błogosławiony. Bogu dziękujemy za Kanadę. A dajemy sobie tutaj radę, jest nam bardzo dobrze. Chłopcy są zadowoleni, chodzą do szkoły. Spodziewamy się jeszcze jednego dziecka. A poza tym mój mąż był wcześniej niewierzący. I w czasie, kiedy przyjechaliśmy do Kanady, kiedy właśnie poznaliśmy Boga, zaczęliśmy czytać Biblię, wiemy, że Bóg chciał, abyśmy tu właśnie przyjechali, abyśmy mogli Go tutaj poznać. Razem możemy właśnie czytać, znaczy czytamy Biblię i razem możemy rozmawiać na wiele tematów, mam wspólnych bardzo dużo tematów i wspólny taki cel właśnie, że żyjemy dla Boga. Nasze dzieci wzrastają tak samo w takiej dobrej atmosferze i za to Bogu dziękujemy właśnie.
Właściwie nie wiem, co dodać. Chyba tylko to powiem, że taka była prawda, że dawniej byłem niewierzący w ogóle. To nie jest tak, jak w niektórych rodzinach, że ktoś po prostu nie był blisko Boga czy coś. Ja w ogóle nie wierzyłem, że Bóg istnieje. I przyszedł taki moment, i to stało się tutaj w Kanadzie, że odczułem Boga i wtedy już nie mogłem powiedzieć, czego nie ma, bo byłbym kłamcą. I wszystko w naszym życiu się zmieniło, chociaż nasze małżeństwo nie było jakieś złe wcześniej. Dobrze nam się układało i się razem zgadzaliśmy. To w momencie, kiedy poznaliśmy Boga, ja poznałem Boga i kiedy nastąpił ten moment, kiedy przyjąłem Go do swojego serca i powierzyłem Mu swoje życie, wtedy wszystko zaczęło się inaczej. Niby tak samo, a inaczej. Inne wartości zaczęły dominować w naszym życiu. Zobaczyliśmy, co jest ważne, co jest nieważne i potrafiliśmy docenić to, co mamy. Przyjechaliśmy tu do Kanady i nam się tu nie za bardzo podobało. To jest prawda. I już rozważaliśmy takie ewentualne się, jak wrócić, to tam nie za bardzo było jak, bo wiadomo, że przyjeżdżając tu, to ponieśliśmy koszta i tak dalej i to nie było takie proste. No więc już rozważaliśmy taką ewentualność, że może żona wróci, ja zostanę żeby jakoś to odrobić, ponieważ przyjechaliśmy tu na wizytę, dzieci nie mogły chodzić do szkoły, i to też była duża bariera w tym wszystkim. I nagle się okazało, że nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg wszystko tak pokierował, że dzieci przyjęto do szkoły i nam odwrócił nasze myślenie i zaczęliśmy się cieszyć Kanadą. Zaczęło nam się nagle podobać, coś, co nam się wcześniej nie podobało. I, I Bóg nam pokazał, jakie są prawdziwe wartości, że w życiu jest ważna miłość, że dobrobyt jest okej, jest dobry, ale gdy nie ma miłości, on nic nie znaczy. I to jest to, co chcieliśmy wam przekazać, że po prostu my zrozumieliśmy, że Bóg i miłość jest najważniejsze w życiu, a wszystko inne możemy dostać, a my możemy równie dobrze zaraz stracić. To wszystko przemija i to nie jest takie ważne. Dziękuję.